puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
Dzień dobry, Magda Świerczyńska-Dolot, witam w kolejnej czerwcowej audycji Puls Ziemi. Dzisiaj u nas trochę wakacyjnie, bo zaproszę Państwa na spływ kajakowy rzeką w Don. To na dobre rozpoczęcie sezonu kajakowego. Będę miała też sporą garść informacji dla rolników, którzy chcą otrzymać dofinansowanie do wysiewu materiału kwalifikowanego. A na początek, i to już po piosence, zaproszę Państwa do Żelichowa koło Nowego Dworu Gdańskiego. Dokąd dokładnie? Dowiedzą się Państwo za chwilę. Mimo że na Żuławach miejsc tych jest sporo, niewiele z nich można zwiedzać. A szkoda, bo można w nich poznać bogatą kulturę tego terenu. W Żelichowie Cyganku koło Nowego Dworu stoi niepozorny dom podcieniowy. Przyjezdny, można powiedzieć, ale przepięknie zaadaptowany z oryginalnymi żuławskimi elementami. Zapraszam Państwa na radiowe zwiedzanie tego niezwykłego miejsca.
Marek Opic. Dom stał w Jelonkach, koło Pasłęka, niedaleko, i został tutaj przeniesiony. To był teren przykościelny. Grekokatolicy w ramach akcji Wisła, jak dostali, zostali przeniesieni częściowo na Żuławy, dostali właśnie w użytkowanie ten kościół średniowieczny i w latach 50. pozbyli się tego terenu. On przeszedł na Skarb Państwa, potem różnych właścicieli miał, i myśmy go odkupili i postanowili przenieść tutaj właśnie ten dom. No, dom podcieniowy, no, samo przenoszenie to można by też opowiadać, tam długie historie, jak to było. W każdym razie 9 lat temu nastąpiła decyzja o przeniesieniu tego domu, no i przez różne perypetie tam konserwatorskie doprowadziliśmy do takiego stanu.
No właśnie, bo stan jest niby XVIII wiek, ale trochę odnowiony.
Tak, to znaczy próbujemy znaleźć w tym domu i też pokazać innym, jak można taki dom współcześnie użytkować. Bo oczywiście można go, i taki plan rzeczywiście był na początku, że odrestaurować go tak jak muzeum i wszystkie sprzęty musiały być wtedy konsekwentnie stare. Natomiast bardziej nam odpowiada taka funkcja goszczenia też osób, które by chciały poznać region, i taka funkcja może pensjonatu, nawet można by to nazwać. No a niestety na starych meblach bardzo ciężko się odpoczywa i niewygodnie, i one są takie. Ale te meble, które tutaj nowoczesne wstawiliśmy, one są szare, nie są konkurencją dla tych starych sprzętów, mam nadzieję, przynajmniej takie było założenie. Ale też wypełniamy ten dom właśnie takimi starymi sprzętami. Każda rzecz ma tu swoją historię, o każdej można opowiedzieć, skąd przybyła. Zazwyczaj to są Żuławy. Pomysł na dom jest taki, że jest to dom do wynajęcia i już w zeszłym roku takie się udały, powiedzmy, sytuacje, gdzie na przykład studenci wynajmowali ten dom i robili warsztaty wikliniarskie. Zresztą przejawy tej działalności są dookoła domu, bardzo fajne takie przestrzenne formy są. Najfajniejsza to jest ta kula, gdzie to można sobie wejść i poodpoczywać. Nie sprawdzaliśmy, być może tam się jeszcze nabywa jakichś dodatkowych mocy, pewnie tak. A tym przy tej okazji chcę powiedzieć, bo tak kiedyś zażartowałem, że mamy czakram taki, bo mamy rzeczywiście fajne miejsce takie, stoją trzy drzewa, takie 300-letnie. No i powiedziałem, że w środku można telefon naładować, że o jedną kreskę skacze po godzinie. I po jakimś tam wywiadzie przyszła pani do mnie do zakładu i pytała się, czy może naenergetyzować wodę. Na początku nie wiedziałem, o co chodziło, ale przecież pan mówił, że to można, że tam ile to kosztuje, bo ja chciałam tam wodę, bo to dla zdrowia. No. Także trzeba uważać, co się mówi. Aczkolwiek nie sprawdzaliśmy tego, być może można naładować.
A, no już widelec.
Ale też pamiętam, takich kolegów miałem, którzy się tym interesują i też im tą bajkę opowiadałem i oni coś tam poczuli podobno. Potem zdementowałem oczywiście, że to nieprawda, no ale siła sugestii w każdym razie.
Dobra, to mamy to magiczne tło tutaj otaczające dom. Oprowadzi nas pan?
No, o podcieniu można też samym dużo mówić. No, na pewno była to pierwotnie funkcja taka spichlerzowa, tam najlepsze ziarno na siew przechowywano, można było wjechać wozem i ładować bezpośrednio do góry worki z tym zbożem. Dlaczego taki podcień? Bo na Żuławach jest dość wilgotno, więc ten przewiew, który tutaj nieustająco jest pod tym podcieniem, sprzyja wysuszaniu zboża. Zresztą te domy bardzo często były usytuowane w ten sposób, że południowym szczytem, więc z jednej strony podcień był często na zachód, najczęściej w zasadzie, i z jednej strony mamy słońce, z drugiej strony mamy cień, więc nawet w upał to zawsze jakiś tam przewiew delikatny jest pod tym podcieniem, co nie jest fajne, romantyczne, bo nie da się zjeść tam obiadu, jest cały czas zimno, nawet latem jest taki chłodek. Też są takie teorie, że ten podcień to najpierw był dom na palach budowany na Żuławach i że to się przyjęło, ale to są takie teorie, powiedzmy, takie bajkowe raczej. Na pewno powodzenie domów podcieniowych na Żuławach zawdzięczamy temu, że chłopi na Żuławach byli, to trzeba zaznaczyć, chłopi, nie szlachta, nie jacyś szlachetnie urodzeni, a chłopi, których było stać na tych żuławskich madach osiągać dobre rezultaty finansowe i stać ich było na takie chałupy. Ten dom jest średniej wielkości, są dużo większe. W największym obecnie, który się znajduje w Miłocinie, mieszka 10 rodzin. Ten dom, można powiedzieć, po wojnie miał takie szczęście, że tylko dwie rodziny mieszkały, więc przedzielone były tutaj te fajne drzwi, to były właśnie wejściowo do jednej rodziny, a druga rodzina wchodziła tylnymi drzwiami. I nie został aż tak przebudowany, chociaż na dole w tej chwili jest 7 pomieszczeń, a było ich 18. Więc on był po prostu, no ale to też jeszcze przed wojną widać było ślady, czy nawet były takie zachowane, podzielone pomieszczenia, bo wiadomo, no, dzieci się rodziły, więc trzeba było tam jakoś się... Zaraz wejdziemy do pokoju, to pokażę właśnie jak to dzielono.
A u góry ile jest pomieszczeń?
U góry jest tylko strych. Ten dom był najprawdopodobniej gruntownie remontowany, dodana elewacja. Na pewno wcześniej wyglądał, zresztą po wielkości, myśmy trochę podnieśli, ale proszę sobie wyobrazić, że oryginalnie tak 15 cm to było niższe, więc te wszystkie proporcje świadczyły o tym, że to jest taki dom, no powiedzmy, z końca XVIII wieku.
Do domu podcieniowego jeszcze powrócimy, bo można by o nim mówić i mówić. Proszę mi dać 2 minuty. Co zostało do dzisiaj z tego XVIII wieku tutaj w domu? Jakie elementy?
To znaczy, no można zobaczyć, te wszystkie jasne elementy to są nowe, a te wszystkie ciemne to są właśnie mniej więcej koniec XVIII wieku. Natomiast cały podcień był dobudowany najprawdopodobniej właśnie podczas tego remontu. Wtedy, kiedy właśnie chłop poczuł siłę, poczuł prestiż i musiał wybudować sobie podcień. Nie zachowało się nic ze sprzętów tych starych. Te wszystkie sprzęty, które tu są, to są gdzieś tam z zewnątrz. Może przejdziemy do tego dużego pokoju. Żeby się nagrzewało.
No właśnie, żeby się nie chodziło. Tutaj tradycja z nowoczesnością, widać jak bardzo się miesza, przenika właściwie.
Tak, no to jest właśnie świadoma decyzja, żeby ten dom był użytkowany. W ogóle taką naszą ambicją jest to, żeby pokazać, że taki dom można użytkować, zachowując jednak te stare klimaty, stary podział. Chociaż od razu powiem, że to jest niezmiernie trudne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do raz, że wyższych temperatur w domu, dwa, żeby kuchnia była otwarta na salon. Tu tego nie ma i to, co zauważamy, to jeżeli się coś tutaj dzieje w tym domu, to wszyscy się gromadzą przy kuchni i tam też jest, dzisiaj też przenieśliśmy wszystkie stoły tam, bo tam jest ciepło, tam jest fajnie, blisko. Tu też brakuje takiego zagracenia jeszcze tymi sprzętami, jeszcze pracujemy nad tym. To jest skrzynia oberlandzka, czyli z miejsca, w którym ten dom pochodził. Też mamy dwie skrzynie żuławskie, także tu się też miesza no nie tylko historia, ale i też regiony się mieszają, bo trzeba pamiętać, że takie domy, one też miały, no, po wojnie byli nasi dziadkowie gdzieś tam z Lubelskiego czy z Wołynia, też wprowadzali swoją kulturę, swoje sprzęty, więc ten dom trochę jest taki eklektyczny, ale celowo właśnie, żeby trochę uczyć historii, pokazywać, jak taki dom żyje. Też te wszystkie na przykład piece też pochodzą z innych domów, tu na przykład ten piec narożny, najfajniejszy. Rozbieraliśmy go w momencie, kiedy już deski stropu przyciskały go i łamały koronę. Także to był taki ostatni moment, w którym się dało go uratować. Tutaj też te drzwi, proszę zauważyć, takie podwójne, to nie są wejścia do dwóch pomieszczeń, tylko to są drzwi, które też spełniały taką funkcję reprezentacyjną, taką, no, pokazania się, że stać mnie na podwójne drzwi, że to jest takie jakby pałacowe wejście, a praktyczną funkcję to miało taką, że po prostu jak się to otwierało, zaraz otworzę jeszcze, to się robiła po prostu wielka sala balowa z jednego i drugiego pomieszczenia, może nie do końca ustawna, ale wielka. Tego pomieszczenia nie używano na co dzień, tu się dzieci nie mogły bawić, to były najbogatsze sprzęty, zegar, który kiedyś był bardzo drogi, oczywiście skrzynie posażne, szafy, porcelana gdzieś tam w kredensach i to był pokój tylko na specjalne okazje, kiedy przychodzili goście, kiedy była impreza jakaś duża, natomiast ten pokój obok był sypialnią. Też musiał być takim miejscem na zimę, ponieważ na zimę zazwyczaj ludzie, powiedzmy te 150 lat temu, chowali się tak naprawdę w jednym miejscu, jeżeli na przykład rodzina była 8-osobowa, to siedziało tutaj 8 osób. Ale proszę zauważyć, jakie to było takie, mam nadzieję, zbawienne dla tych ludzi. Oni się lepiej poznawali, byli ze sobą, mieli kontakt. Teraz czasami przez tydzień rodzice nie wiedzą, co dziecko robi, już nie mówiąc o tym, o innych tam sytuacjach. ale ta więź na pewno była dzięki temu lepsza. No poza tym dużo oszczędności, bo się paliło w jednym piecu, ewentualnie w kuchni i toalety czy wychodki były na zewnątrz.
Do 25 czerwca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Chodzi o zboża o zimę i jarę, rośliny strączkowe i ziemniaka. Przekonywanie, że warto siać kwalifikowany materiał siewny, odnosi w ostatnim czasie spore efekty, mówi Stanisław Wierycho, dyrektor Pomorskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego.
Z roku na rok w porównaniu z początkiem, kiedy mieliśmy w ciągu roku ponad 800 wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego. W roku ubiegłym było ich 3016. W tym roku mamy do dnia dzisiejszego, złożonych do połowy maja, 1728 wniosków. Jest to blisko 60% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. I to cieszy, bo z tego wynika, że rolnicy po ten materiał kwalifikowany sięgają chętniej, a to skutkuje lepszymi plonami, ponieważ materiał jest kwalifikowany, jest zdrowy, a jest dodatkowo zaprawiony. Efekt, wysiew tego materiału przynosi wzrost plonu, lepszej jakości ziarno, no i rolnik nie musi płacić opłaty z tytułu praw autorskich hodowcy.
Jakie gatunki roślin są objęte dopłatami?
Została gama trochę rozszerzona w przypadku zbóż, oprócz tych podstawowych pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, doszła pszenica twarda, owies szorstki, owies nagi. Natomiast w przypadku roślin strączkowych nowością od ubiegłego roku jest soja, której dotychczas w tym katalogu roślin, za które przysługuje dopłata z tytułu ich użycia do siewu, nie było.
I to jest najciekawsze.
Tak egzotyczna dla naszego rejonu roślina jak soja, wydawałoby się, że nie jest uprawiana na naszym terenie, a w ubiegłym roku mieliśmy wnioski o przyznanie dopłaty za obsianie 39 hektarów kwalifikowanym materiałem.
Jakie są warunki przyznania dopłaty?
Faktyczne wysianie tego materiału bądź wysadzenie, że w przypadku ziemniaków. Z tym, żeby uzyskać dopłatę w wysokości 100 zł do hektara obsianego zbożami bądź mieszankami, w przypadku strączkowych 160 zł do hektara, przy ziemniakach 500 zł do hektara, należy zachować minimalne normy wysiewu bądź sadzenia określone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W przypadku pszenicy na przykład to zwyczajne jest to 150 kg, pszenicy mieszańcowej zwyczajnej 70 kg bądź 1,7 jednostki siewnej, pszenica twarda tak samo 150, żyto populacyjne 90, syntetyczne 80 kg na hektar, odmiana mieszańcowa 60 kg bądź 1,7 jednostki siewnej, w zależności jak wpisany do ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przedsiębiorca, jeżeli jest wpisany, to ma prawo dokonywać obrotu tym materiałem. Rolnicy powinni o tym pamiętać, zwracać uwagę, ponieważ mieliśmy przypadki, że nabywali materiał siewny, mimo że kwalifikowany, ale od podmiotów nieuprawnionych do obrotu i w związku z tym niestety nie mogliśmy przyznać stosownej dopłaty.
Mimo że z sianiem materiału kwalifikowanego jest coraz lepiej, to w skali kraju zaledwie 15% pól jest nim obsianych, w przypadku kiedy w Europie mówimy nawet o 40%. Dużo mamy zatem do zrobienia.
Do wniosku dołączamy dokumenty zakupu materiału siewnego od podmiotu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez WIORiN. Faktury powinny być w oryginale bądź w kopii potwierdzonej przez notariusza, albo drugi sposób, prostszy i tańszy, potwierdzony przez pracownika agencji. Trzeba zaznaczyć, że pułap pomocy de minimis uległ zmianie i z 7,5 tysiąca aktualnie jest to 15 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych.
Aby otrzymać dofinansowanie do materiału, należy wypełnić wniosek, który znajdą Państwo oczywiście na stronie Agencji Rynku Rolnego. Tutaj podam adres arr.gov.pl. I przypomnę, wnioski można składać do 25 czerwca. Na koniec mam dla Państwa zaproszenie do udziału w spływie kajakowym rzeką Wdą. Fundacja Republika Marzeń z Lipusza rozpoczyna projekt Wda, poznaję i dbam o jej piękno. Spływ już 14 czerwca. A co nas czeka? O tym organizatorzy Joanna Sawicka oraz Daniel Ebertowski.
Założenie samego projektu jest przede wszystkim promocja tego pierwszego odcinka rzeki Wda. Bardzo często ludzie rozpoczynający spływ tą rzeką zaczynają z Lipusza i płyną ten pierwszy odcinek do Wdzyc, gdzie można już zacząć gdzieś tam od jeziora Więckiego czy od jeziora Fiszewo i dopłynąć do Lipusza. To jest jakby ten pierwszy dzień. Te bazy w Lipuszu są dosyć fajnie już przygotowane. Są pola namiotowe, są miejsca noclegowe, gdzie tam możemy spokojnie sobie zostać powiedzmy jedną noc i płynąć wtedy następną noc do Wdzyc właśnie, czy następny dzień.
To jest rzeka przyjazna kajakarzom?
Tak, to jest spokojna rzeka, taka rodzinna byśmy mogli powiedzieć. Można naprawdę spokojnie wybrać z całą rodziną, to nie jest jakaś tam ekstremalna, jeżeli ktoś szuka takich silnych wrażeń, to na pewno nie ta rzeka. Nurt wody niesie ten kajak, nie też można pozwolić sobie na to, żeby spokojnie płynąć i uczestniczyć w tym podziwianiu przyrody, nie specjalnie się męcząc wiosłowaniem.
Z jednej strony są to takie założenia, jak powiedziałeś, turystyczno-krajoznawcze bardziej może niż krajobrazowe, a z drugiej strony też projekt ma na celu takie edukowanie, tak, w zakresie trochę ekologii, trochę takich ogólnych wartości.
Tak naprawdę zależy nam, żeby mieszkańcy trafili do nas jako uczestnicy na ten spływ, żeby mieli też świadomość tego, jakie mają bogactwo wokół siebie, że ta rzeka to nie tylko piękny walor turystyczny, ale też fajne miejsce i to są ich rodzinne tereny, więc dobrze by było, gdyby, tak jak nie wiem, sprzątamy we własnym domu, też żebyśmy mogli dbać o ten teren, który jest wokół nas. Ponieważ niestety też i turyści, ale też i mieszkańcy, którzy przyjeżdżają co wakacje, no jednak każdy z nas gdzieś tam ubóźcie ten papier, czy jakąś butelkę, czy puszkę i niestety to się zaczyna zbierać.
Czyli będzie okazja do wspólnego sprzątania.
Tak, oczywiście, jasne, tak. Zależy nam na tym, będziemy rozdawać worki i zbierać wszyscy razem śmieci, potem te śmieci będą odebrane. Mam nadzieję, że znajdziemy niedużo, aczkolwiek jeśli coś będzie, to zbieramy wszystko.
Może jakieś skarby.
Może jakieś skarby.
Będziemy też w międzyczasie starali się przybliżyć i mieszkańcom, i tym, którzy oczywiście przybędą na ten spływ. Historie nawet, które są związane z tym miejscem, bo tam też były odnajdywane pierwsze grody zakładane właśnie przy Jeziorze Lubieszewskim. Są też miejsca pozostałości po młynie, który już dawno nie istnieje. Każde takie miejsce nosi ze sobą jakąś historię, czegoś co było, co już teraz powiedzmy możemy tylko dowiedzieć się z przekazów dziadków, cioć lub miejscowych tam ludzi, którzy coś tam wiedzą, coś słyszeli. Gdzieś jest czasem coś zapisane, ale też są czasem takie legendy, które są naprawdę przekazywane tylko w opowieściach między ludźmi, że ktoś tam mieszkał i on akurat na przykład był takim człowiekiem, że potrafił podnieść kamień młyński i tak dalej, i tak dalej. Więc takie ciekawostki najczęściej właśnie wychodzą, powiedzmy, na takie światło dzienne w takich spotkaniach ludzi. Właśnie jak wspomniałem o Jeziorze Lubieszewskim, że podobno tam był gród, taki jeden z pierwszych tam, który się tam osadził, ale też mówiono, że na tej górze, która już teraz niestety została zebrana na budowę dróg, ale była wielka, duża góra przy jeziorze, gdzie spotykały się czarownice. No i tu jedni mówią, że to był gród, gdzie ludzie normalnie mieszkali, inni mówią, że to właśnie były odczajane tam jakieś starosłowiańskie czary, gdzie szeptuchy chodziły i odczarowały lub zaczarowywały różne czarną, czy jakąś inną magię uprawiały. Więc tutaj takie historie ludowe, które gdzieś zawsze dodają trochę takiego smaczku do tej okolicy, którą właśnie poznajemy.
Czyli tak trochę uczucie strachu też nam będzie towarzyszyć.
No mam nadzieję, że tylko w legendach.
Startujemy 14 czerwca z samego rana.
O godzinie 9 w Lipuszu, w bazie kajakowym Szeryfo, to jest na ulicy Rogali. Stamtąd będziemy przetransportowani na Jezioro Więckie, gdzie przejdziemy odpowiedni kurs przygotowawczy, jeżeli chodzi o podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodzie. Zostaniemy zaopatrzeni w to, co jest niezbędne, kamizelki, wiosła i kajaki i ruszamy w naszą wyprawę. Mamy do pokonania około 16 km rzeki, dwie przeniosky. Myślę, że wszyscy damy radę wspólnie, jeżeli nawet ktoś powiedzmy jest nieprzygotowany do tego, żeby przenieść kajak, na pewno znajdzie towarzysza podróży, który mu pomoże z innej jednostki pływającej.
Wy jako Fundacja Republika Marzeń działacie na terenie okolic Lipusza, tak? Ogólno pojętych,
tak.
Bo jesteście stamtąd, jak to jest?
Czyli moja rodzinna historia jest bardziej, moi rodzice pochodzą z tamtych okolic. Ja z kwestii rodzinnych zacząłem teraz też tam mieszkać i dobrze zawsze wspominałem tę miejscowość. Tam zawsze spędzałem wakacje. Dla mnie to było coś takiego, że edukację i tutaj życie młodzieńcze zaczynałem w Gdańsku, ale zawsze wypoczynek to wiązał się właśnie z tą miejscowością.
Co zrobić, żeby móc wziąć udział w tym projekcie?
Przede wszystkim trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Zapraszamy, wcześniej wspomniałem, 14 czerwca. Dwa tygodnie przed terminem spływu, czyli od 1 czerwca, będzie dostępny na stronach fundacji www.fundacjarepublikamarzeń.org.pl harmonogram oraz karta zgłoszeniowa. Wystarczy pobrać kartę zgłoszeniową, podpisać, zeskanować i wysłać do nas na maila. I następnie czekamy tylko na informację potwierdzającą, że dana osoba jest na liście głównej lub na liście rezerwowej. Udział jest nieodpłatny w spływie kajakowym, ale tutaj przede wszystkim liczy się dobra zabawa i mamy nadzieję, że tam pogoda dopisze. No i poznanie tych walorów właśnie pierwszego odcinka rzeki Wda, gdzie jest tak troszeczkę pomijany w takiej eksploracji kajakarzy tego terenu.
Czyli niesamowite przygoda przed nami.
Wypływamy w końcu ze źródeł rzeki. To tak zawsze kojarzy mi się, jak czytałem jakichś podróżników, że oni się gdzieś udawali i swoją podróż zaczynali od źródeł. Z reguły nie zaczynali od pierwszego odcinka, taki, który jest, nie wiem, najbardziej popularny, czy jest najłatwiej z niego wypłynąć, tylko tak, żeby rzekę zobaczyć, bo to co innego, jak ona wpływa w świecie do Wisły, już jest szeroką, wielką rzeką, ale przedrzeć się przez jakiś na przykład odcinek pierwszego 2 kilometrów z jednego jeziora do drugiego, gdzie powiedzmy, no, woda już jeszcze nie jest aż tak głęboka, nie jest ten nurt jeszcze taki mocny, rzeka też nie jest szeroka, gdzie jednak jesteśmy tak w wodzie, ale otoczeni ciągle tymi łąkami, ciągle ta przyroda wręcz wchodzi do kajaka, pomijając już tam owady, ale też właśnie trawy, które nas tam dotykają, gdzie tam przedzieramy się przez te 2-3 kilometry. Nie jest to trudny odcinek, ale na pewno nie jest coś takiego, co jesteśmy przyzwyczajeni, że płyniemy szeroką rzeką. No już tutaj nie podaję Wisły przykładu, no ale nawet sama Wda od Lipusza już jest taka bardziej, powiedzmy, szeroka, powiedzmy, taka bardziej przejrzysta. Gdzieś ten pierwszy odcinek jest taki trochę, no, trochę dziewiczy. Jak samo słowo tutaj nam mówi źródło, no to zaczynamy ruszać z takiego prawdziwego początku tego, skąd ta rzeka bierze swoje, skąd bije jej serce. Środki na całe wydarzenie związane właśnie ze spływem kajakowym w czerwcu i we wrześniu pochodzą z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Pozyskaliśmy je, składając właśnie nasz wniosek do grupy LGD Stolem, która znajduje się w Lipuszu.
Ja już się piszę na ten spływ i Państwa także zachęcam. Będzie to niezwykła okazja do poznania rzeki oraz jej naturalnego otoczenia. A była to audycja Puls Ziemi, którą zrealizował niezmienny na stanowisku Stefan Kotiuk, a przygotowała Magda Świerczyńska-Dolot. Do usłyszenia, a może nawet do zobaczenia w Lipuszu. A że to Kaszuby, to zapraszam już teraz na magazyn kaszubski, dosłownie za kilka minut na antenie Radia Gdańsk.
Puls Ziemi. Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.